Uwaga, zaczynamy od shocking info. Przeczytałyśmy książkę z brzydką okładką.
Więc mogą Państwo zgadnąć, kto na pewno nie wybierał tej książki.
One mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały.
Karolina Skórka
i Marta Paluch.
To czas na rozwiązanie quizu. Kto wybierał tę książkę?
Marta.
Ale okładka jest naprawdę brzydka i mnie się nie podoba. Także kupuję książki tego autora, bo wiem, że będą dobre. I to jest jedyna pozytywna informacja, ale książki mają...
Nie, książka jest całkiem fajna. Zacznijmy
nie,
od tego.
Całkiem. Jest naprawdę super, chociaż nieco gorsza niż poprzednia. Ale ciężko też jakby oczekiwać, żeby zawsze był tak wyśrubowany poziom, jak tą poprzednią książką. Może się już ktoś domyśla, o kim rozmawiamy. Brzydkie okładki to był taki trop.
Dobry autor, brzydkie okładki. Czekamy na Państwa propozycje w komentarzach.
A wiadomo, że chodzi o Wojciecha Chmielarza. Wojciech Chmielarz i jego ostatnia książka, Rana, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zanim mogę jeszcze nawiązanie?
Mów.
Bo powiedziałyśmy, że książka jest, ta najnowsza jest nieco gorsza od poprzedniej. O poprzedniej rozmawiałyśmy, czyli Żmijowisko. Żmijowisko jest teraz na tapecie, ponieważ kiedy nagrywamy ten podcast, za nami już premiera serialu pod tym samym tytułem i to ekranizacja książki, która nam się tak bardzo podobała i o której mówiłyśmy, że trzyma w napięciu do ostatniego zdania. Ja mam tylko jedną wątpliwość. Przyznaję szczerze, nie widziałam jeszcze samego odcinka.
Ale
tylko
się
teaser.
Wypowiem oczywiście.
Tak, takie polskie się wypowiem. Nie, zaniepokoiła mnie jedna rzecz i tego się strasznie boję i nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale widziałam zapowiedź, ty też ją oglądałaś, prawda? I byłam rozczarowana, ponieważ jedna z głównych bohaterek tej historii, która w książce jest opisana jako taka nastolatka przytuszy, która się w ogóle nie maluje i nadrabia pewnością siebie i takim wyautowaniem ze szkolnej społeczności, no w serialu jest przedstawiona jako taka chuda szczapinka z takim makijażem na pandę.
Teraz, kiedy o tym opowiadasz, tak się zastanawiam, czy jest jakikolwiek czytelnik, który zadowolony jest z ekranizacji, bo tutaj wyjątkowo mówimy o serialu na podstawie książki, ale chyba zawsze tak jest, że jeśli jest ekranizacja książki, no to ci, którzy czytali książkę, którym się książka podobała, no są trochę rozczarowani, no bo przecież trudno przebić własną wyobraźnię. I szczerze mówiąc, jak oglądałam trailer, to też sobie tak myślałam, nie, no przecież oni mieli wyglądać zupełnie inaczej. Ale nie wiem, czy zawsze wynikało to z takiego opisu, który pojawił się w książce, czy raczej z tego, co ja sobie już dowyobrażałam do tego opisu. Ale serial na pewno chętnie zobaczymy. No przynajmniej pierwsze dwa odcinki i wtedy już się wypowiemy, może tak, nie wiem, ale się wypowiem, ale tak bardziej merytorycznie.
Dziękuję.
W każdym razie książka Żmijowisko jest super, my ją bardzo serdecznie Wam polecamy. No i właśnie od tej książki zaczęłyśmy czytać Chmielarza. Dla mnie jest to druga książka Rana. Ty chyba przeczytałaś już trzy.
Ja przeczytałam jeszcze Podpalacza i szukam w księgarniach kolejnych, bo niestety mam taką przypadłość, że lubię mieć swoje książki, a nie z biblioteki, co się trochę odbija na moim budżecie. Szukam teraz pozostałych części serii z komisarzem Jakubem Mortką, ale w Ranie Mortka się nie pojawia.
Nie, to jest zupełnie odrębna historia, bardzo ciekawa. Tutaj zupełnie inny klimat niż w Żmijowisku. Tam mieliśmy taki kurort, agroturystykę, wakacyjny klimat, a tutaj, czy można powiedzieć, że przeciwieństwem wakacji jest szkoła?
No chyba można, oczywiście, że tak. Więc tu mamy szkolne klimaty. Tak. Idziemy w zupełnie drugą stronę i chyba pora roku też jest tak zupełnie odmienna, bo jest zima, a właściwie taki czas takiej pluchy i chyba najgorszej pogody, jaka może być, bo zima może się kojarzyć słodko, że jest tak ładnie.
To
tak
nic nie jest słodkie.
Nie, tam jest wszystko straszne.
To nie jest szkoła, do której chcielibyście chodzić, tego jesteśmy pewne.
I to chyba nie są nauczyciele, jakich chcielibyście spotkać na swojej drodze.
Moglibyście nie przeżyć tego roku szkolnego. Przede wszystkim dlatego.
A poza tym to nie są rodzice, których chcielibyście mieć. Tak.
Właśnie. Może porozmawiajmy o tym, kto był najgorszy w tej książce, bo tam był jakaś plejada fatalnych charakterów. Żebym była dobrze zrozumiana, to są bardzo ciekawe postaci i bardzo fajnie się o nich czyta, ale no nie, nie, ja bym nie chciała ich spotkać nigdy. Tak.
Zgadzam się, to była jakaś plejada patologii.
Tak.
Co jedna osoba opisana w tej książce pojawiająca się była gorsza i każda z nich skrywała jakąś mroczną tajemnicę, każda była tak poraniona, nawiązując do tytułu, że przekazywała te swoje zranienia kolejnym osobom. I to było tak straszne, ja się w pewnym momencie zastanawiałam, czy ze mną jest coś nie tak, czy rzeczywiście no, ten świat taki jest może. Może ja sobie tak żyję w takiej bańce i sobie myślę, że wszyscy są dla siebie mili i tylko takie graniczne sytuacje sprawiają, że jesteśmy dla siebie niedobrzy, tak mówiąc bardzo eufemistycznie. Ale no, straszne były te postaci. Były tak opisane, że ja się zastanawiałam, skąd autor tyle wie o przemocy. Nie, to jest zawsze pytanie,
nie wiem, czy my się z tego śmiejemy, ale rzeczywiście tak było. I to jest chyba motyw, który jest trochę zbieżny ze Żmijowiskiem, bo tam też było o tym, jak wydarzenia z przeszłości wpływają na naszą przyszłość, jakieś takie motywy zachowań, które przenosimy i które powtarzamy i jak te losy wszystkie się splatają właśnie przez takie rany. No tutaj jest podobieństwo, jeśli podobało wam się Żmijowisko, to pewnie rana też przypadnie wam do gustu. No ale pani Marto, kto był najgorszy?
Jakbym miała tak wskazać jedną osobę, nie jestem w stanie powiedzieć, bo miałam w pewnym momencie takie wrażenie, że tych wszystkich ludzi łączy zło i to jest ta taka tajemnica jakiejś takiej krzywdy, którą sobie przekazują. I gdyby tak się zastanowić i zrobić taką siatkę połączeń pomiędzy bohaterami, to oni na dzień dobry najczęściej sprzedają sobie jakąś taką mikroranę, którą później takim dłubaniem trochę pogłębiają. Tam nie ma normalnych relacji, tam nie ma takich uczuć, których moglibyśmy się spodziewać, a sama ta scena otwierająca, no dla mnie była czymś strasznym. Oprócz tego, że jestem rodzicem, no nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji nigdy, tak? Ja myślę, że musimy też powiedzieć, że my wychowywałyśmy się w czasach, bo tutaj jest też dotknięty problem przemocy wobec dzieci. Mhm. My się wychowywałyśmy w czasach, kiedy klaps był normalną metodą wychowawczą, tak?
Wszystko się zgadza.
I to nie znaczy, że je pochwalamy, ale no, możemy powiedzieć, że dostałyśmy parę razy w tyłek.
Tak. Rzeczywiście była trochę inna świadomość, myślenie o tym, bo no myślę, że nawet nasi rodzice teraz mieliby na to zupełnie inne spojrzenie niż mieli wtedy.
Ja myślę, że jakby zapytać przeciętnego takiego 50-60-latka, to by stwierdził, że to była taka metoda nauki przez skórę i jakoś tak by to się
starało. Ale może wcale nie oceniałby tej metody dobrze, bo jakby ta obecna perspektywa jest zupełnie inna na ten temat. No i na pewno, jeśli ktoś przeczytał Ranę, to nie pochwala tej metody.
Ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że pierwszy jakby zalążek tej przemocy dzieje się w czasach, kiedy to jest powszechna metoda wychowawcza. I kiedy tak naprawdę nikogo nie szokuje, jak matka staje na środku chodnika i wymierza sprawiedliwość swojemu dziecku i pokazuje mu, jak się powinno zachowywać. A z drugiej strony dochodzi do takiego aktu przemocy, no, który szokuje wszystkich.
Bo tutaj to zdecydowanie poszło za daleko i pierwsza scena jest rzeczywiście bardzo mocna. Potem to napięcie trochę spada, w sensie może skala przemocy spada, bo rzeczywiście ta historia trzyma w napięciu do ostatnich stron, szczególnie na końcu bardzo, bardzo podkręca. Tak samo było też w Żmijowisku. I ja osobiście myślę, że najgorsi są w tej książce rodzice. Dlatego, że oni tym swoim złym zachowaniem wpływają na dzieci. Że te dzieci jeszcze nie zdążyły tymi swoimi krzywdami zrobić kolejnych krzywd. Może nie w każdym przypadku, ale jednak. A ci rodzice jakby świadomie przenoszą swoje frustracje na dzieci. I jest to naprawdę przerażające obserwować ten łańcuch, który postępuje na każdych kolejnych stronach tej książki.
Tam jest nawet taki problem, że te postaci, które na początku lubimy i które mimo wszystko wydają nam się pozytywne i wydają nam się takim ogniwem, które może pokazać, że da się żyć inaczej, okazuje się, że oni w sobie też mają jakąś taką przemoc, jakieś takie doświadczenie zranienia, jakieś takie doświadczenie takiej nawet niemożności się porozumienia w małżeństwie, to też widać, że to wszystko jest jakby, każdy żyje sobie w takim kloszu otoczony przemocą i tylko się tak zderzają pomiędzy sobą. Ja mam takie wrażenie, że ten świat jest tak granicznie zły, a przy tym tak normalny, no bo jakby na to nie patrzeć, no wiele wokół nas jest takich rodzin, gdzie ludzie po prostu żyją, rodzice są zajęci zarabianiem pieniędzy, więc wysyłają dziecko do dobrej szkoły, tak naprawdę jakby zapytać, no musimy pracować, żeby dziecko mogło chodzić tu i tam i my to dla dzieci robimy, ale gdyby to tak troszkę rozdrapać, no to by się okazało, że jednak to jest nadrabianie własnych frustracji, że to jest nadrabianie własnych ambicji, no a dziecko, no przytrafiło się, to niech już sobie tam jest i gdzieś egzystuje, a broń Boże, niech nie przeszkadza, no bo wtedy spirala się zaczyna nakręcać.
Dla mnie jednym z najbardziej ciekawych elementów była transformacja głównej bohaterki i to, jak bardzo jej przeszłość kontrastowała z teraźniejszością. Mam wrażenie, że tutaj historia była trochę odwrotna. Najczęściej obserwujemy w tej książce bohaterów, którzy są coraz gorsi, a ona jakby była trochę coraz lepsza. Oczywiście to wszystko jest bardzo umowne, ale jest to bardzo ciekawy zabieg, bo w pewnym momencie mamy wrażenie, że już gorszego człowieka od niej nie ma.
Właśnie i na tym tle ona się wydaje taka najbardziej pozytywna, co ze zdziwieniem możemy w pewnym momencie wyłapać, bo tak mniej więcej w połowie książki myślę, że nikt nie ma o niej dobrego zdania. Tutaj jest też taka gorzka refleksja na temat przemian społecznych po 89 roku. Mam wrażenie, cały czas się kręcimy chyba wokół takich książek, bo taśmy rodzinne też były takim gorzkim rozrachunkiem. Mam wrażenie, że Wojciech Chmielarz dotyka też takiego problemu, takiej tej dzikiej z jednej strony dla niektórych takiej fali biznesu i takiej konsumpcji i dorabiania się majątków. Z drugiej strony dotyka takiego problemu, który po 89 roku, on jest tak ledwo zaznaczony, ale mnie się spodobało to, że po 89 roku niektórzy dostawali stanowiska tylko za to, że byli w Solidarności. Tak. I jest tam jeden taki bohater, który właściwie nie zna się na bankowości, ale ponieważ był w związkach zawodowych, to się chłop nadaje.
Z rekinem biznesu.
To jest ciekawe, a poza tym no ta przemiana też się jakoś musiała odbić na tych rodzinach, tak? Bo byli tacy, którzy byli, stali tam, gdzie stało ZOMO, używając słów klasyka, byli tacy, którzy byli przez całe życie musieli się ukrywać do tego 89. I to też wpłynęło jakoś na ich rodziny i co się później stało, co się stało z tym całym bagażem tych doświadczeń, jak to wpłynęło na taki sposób konstruowania tych rodzin, no to też jest ciekawe i to też można wyczytać z tej książki. Także tutaj jest wiele takich poziomów i bardzo duży taki fokus na rodzinę i mam wrażenie, że tak pod lupą trochę jest taka wiwisekcja tych polskich rodzin.
Taki będzie tytuł naszego odcinka, wiwisekcja polskich rodzin. Ale tak już całkiem na serio, to rzeczywiście tło tej historii jest bardzo ciekawe. Ono jest rzeczywiście tak subtelnie narysowane, ale jest tam bardzo wiele ciekawych historii, które Polacy na pewno bez problemu rozpoznają. Jest też wątek czyścicieli kamienic, który bardzo mi się podobał i on jest w ogóle chyba takim najważniejszym elementem tła, bo o tej Solidarności to tak rzeczywiście jest tylko wspomniane, a tutaj to, jak się przejmuje kamienice w Warszawie, jest w kilku momentach mocno podkreślone i co trzeba zrobić, żeby nikt się nie dowiedział, że jednak się nie ma wujka, który miał kamienicę, to też jeśli byliby państwo zainteresowani takimi wskazówkami, to Wojciech Chmielarz udziela ich całkiem sporo. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale to tło jest bardzo ciekawe. No i to jest chyba też taki plus czytania polskich autorów, że rozumiemy cały kontekst i jesteśmy w stanie sobie bardzo dużo dopowiedzieć i bardzo dużo zrozumieć, mimo że te wątki historyczne są tam tylko tak muśnięte.
To mi się właśnie podoba w Wojciechu Chmielarzu, że to jest takie wszystko nienachalne i tak nie jest łopatologicznie też powiedziane, bo wyobrażam sobie, że osoby młodsze, które będą czytać tę książkę, może nie wszystko wyłapią, ale wcale nie będą uboższe przez te, jakby pozbawiając się tych wszystkich kontekstów. Dla mnie ciekawe było również to, jak w niektórych rodzinach, nie chcę powiedzieć, że to jest polska domena, bo podejrzewam, że to może zdarzyć się wszędzie, traktuje się dzieci, które nie wpasowują się w schemat takich marzeń rodzicielskich. To znaczy, są dzieci, które idealnie spełniają wszystkie marzenia rodziców, ale są dzieci, które ci rodzice traktują jako trochę nieudane. I co się dzieje z takim dzieckiem, które no, nie jest geniuszem z matematyki, nie włada biegle 6 językami, a przecież tatuś tyle na to pracował i tyle pieniążków na to poszło. Co się dzieje z takim dzieckiem, jak jest traktowane, to też jest bardzo wyraźnie pokazane w Ranie.
I jeszcze jedno tło, które myślę, że nas zainteresowało, to prywatna szkoła i różnica między edukacją w prywatnej szkole a państwowej. Tutaj trochę lecimy na stereotypach, a właściwie Wojciech Chmielarz leci sobie na tych stereotypach, ale znowu robi to tak z gracją i subtelnie, więc nie jest to takie śmianie się z prywatnej szkoły, tylko pokazanie i uwypuklenie jej wad. No i tych wad jest całkiem sporo. Rzeczywiście rodzic płaci, to wymaga, wszystko ma być super i nauczyciel jest czasem traktowany jak pracownik Biedronki.
Ja myślę, że to jest jednak domena polskiej szkoły coraz mocniej, że rodzic przychodzi i płaci i wymaga, a nauczyciel może powiedzieć, no tak, no dobrze. No
czyli chcesz powiedzieć, że nie ma różnicy, czy płaci gotówką, czy płaci podatkami.
Jeżeli by zapytać nauczycieli, to sądzę, że nie byłoby wielkiej różnicy. I to jest też wielki dramat polskiej szkoły, moim zdaniem, że no, tu możemy otwierać kolejne dyskusje na temat tego, jak się kształci w Polsce, a nie o tym jest ta książka. Myślę, że ta książka, od razu mi się przypomniało jeszcze jedno skojarzenie. Pamiętam, jak mając naście lat, przeczytałam reportaż Mariusza Szczygła o chłopcu, który zmarł skatowany przez swoją macochę, która była w ogóle nauczycielką, czy pedagogiem w szkole. I do dziś pamiętam pewne elementy tego reportażu. Na mnie to wywarło naprawdę straszne wrażenie, a najgorsze było to, że ta kobieta, ona wydawała się taka w rozmowie całkiem normalna. To znaczy, ona wiedziała, że źle zrobiła i wiedziała, w którym momencie źle zrobiła, ale nie potrafiła powiedzieć tego, co się stało wtedy. Nie potrafiła tego określić, nie potrafiła tego nazwać. Później też czytałam, jakiś czas później, że Mariusz Szczygieł najbardziej żałował tego tekstu w życiu, ponieważ on ją namówił na rozmowę, opisał całą tę historię i wydawało mu się, że zatarł ślady, że nie dało się rozpoznać tej bohaterki. Okazało się, że ona dostała mnóstwo pogróżek. To był taki moment, kiedy on stwierdził, że w którymś z wywiadów, że to jest właśnie taki tekst, którego żałuje. Że gdyby wiedział, że to się tak skończy, że ona będzie tak szykanowana, no to chyba by się zastanowił nad publikacją tego tekstu. Pomimo, że wydaje mi się, że on był z taką dużą dozą delikatności napisany, mimo bardzo brutalnego tematu. No ja, jak teraz o tym myślę, nawet mam ciarki. A pamiętam, że jak miałam naście lat, no to dla mnie to było w ogóle takie szokujące.
My mamy jeszcze całkiem sporo książek Wojciecha Chmielarza do nadrobienia. I ta lista chyba będzie się wydłużać, bo widzimy tutaj, że autor publikuje regularnie. No więc nie możemy się doczekać kolejnej. W międzyczasie będziemy nadrabiać te poprzednie, bo na pewno Rana zachęciła nas do dalszego czytania.
To ja tylko zakończę apelem. Panie Wojciechu, może tak wpływ jakiś większy na okładki?
Chyba, że były to pana pomysły, wtedy pozdrawiamy serdecznie.
I oferujemy swoją pomoc.
A o kolejnych naszych zachwytach albo nieszczęściach związanych z okładkami możecie posłuchać w kolejnym podcaście. My publikujemy w każdy wtorek o godzinie 20.
Czyli udowodniłyśmy, że jak coś ma brzydką okładkę, to też może być dla nas.
To był cel tego podcastu, więc to będzie nasz ostatni odcinek. To był oczywiście żart. Znajdziecie nas m.in. na Spotify, iTunes i Google Podcast, czyli wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, my już pewnie jesteśmy. Zachęcamy do subskrybowania, do lajkowania i jest nam szalenie miło, kiedy przekazujecie nam tak miłe komentarze.
Czekajcie na nas. W przyszły wtorek znowu będziemy się słyszeć o godzinie 20, a warto warto na co dzień śledzić nasze profile na Facebooku i na Instagramie. Tam też będziemy wrzucać na bieżąco informacje na temat na przykład naszych lektur. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.